Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus, bardzo serdecznie zapraszam do pozostania z nami przez najbliższą godzinę. Będziemy mówić o sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Będzie ciekawy wywiad na temat Jerozolimy, Izraela i Palestyny. Będzie też mowa o tym, że ambasada Węgier we współpracy ze Stowarzyszeniem Papieskim Pomoc Kościołowi w Potrzebie zrobiła wspaniały prezent dla dzieci w Iraku i opowiem Państwu też o książce. Właściwie jest to album zatytułowany Tragedia Aleppo, album pana Adama Bujaka, który opowiada w ilustracjach, ilustruje wojnę w Syrii i zniszczenia, jakie powstały. Jest tu tak dużo opowiedziane w tym albumie o sprawach religii, o tym, że figury są bardzo zniszczone. Matka Boża z oderwaną głową, Pan Jezus z oberwanymi rękami, który wisi na krzyżu, a ręce obok, i młodzi ludzie, którzy pokazują swoją wiarę, cierpią w czasie wojny, ale ta wiara pomaga im w życiu na pewno. Są oczywiście zniszczenia budynków, o tym powiem później. Wspaniały album, wspaniałe fotografie, duży album pana Adama Bujaka, fotografa, który był osobistym fotografem papieża Jana Pawła II. Jest taki album, ukazał się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Drodzy Państwo, jeżeli już powiedziałam o paczkach, paczki, 800 paczek na Boże Narodzenie dla dzieci w Erbilu, to właśnie jest dar od pracowników ambasady Węgier we współpracy ze Stowarzyszeniem Papieskim Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To 800 paczek. Darczyńcy zebrali przybory szkolne, kredki, zeszyty, ołówki i oczywiście zabawki, no bo dzieci w każdym miejscu na świecie mają prawo do dzieciństwa. Byłam na konferencji prasowej właśnie w ambasadzie Węgier, gdzie bardzo miło o tej akcji mówiła pani doktor Orsoja Zuzanna Kowaks, ambasador nadzwyczajna i pełnomocna ambasady Węgier, i był też ksiądz profesor, doktor habilitowany Waldemar Cisło, dyrektor Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I oczywiście dziennikarze, którzy w świat później podali informacje o tym, że przed świętami takim dzieciom z Iraku i z Syrii oczywiście należy się pomoc, ponieważ każde dziecko chce mieć dzieciństwo i chyba każde dziecko lubi prezenty świąteczne, gwiazdkę. Zbliżamy się właśnie do Bożego Narodzenia. Będziemy sobie składać najserdeczniejsze życzenia. Z tej okazji jest to taki radosny czas. Wiadomo, że wszystkie sprawy nadal ciążą niektórym z nas. Mamy różne problemy, tragedie. Tragedia nadal jest w Syrii. Nadal w Iraku są odbudowywane domy przez pomoc Kościołowi w Potrzebie i prace cały czas są kontynuowane, z tym, że myślimy o Bożym Narodzeniu, o przyjściu Chrystusa, dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy w różnych środowiskach i właśnie w tych modlitwach przy okazji Bożego Narodzenia, Wigilii i nie tylko, i też tego Adwentu, który nam się kończy, pamiętajmy o braciach i siostrach w wierze, którzy cierpią na świecie z powodu właśnie wyznania, z powodu naszej wiary, której też czasami się wstydzimy. A oni nie wstydzą się tej wiary, lecz cierpią z tego powodu. Są uciskani. Drodzy Państwo, może na początku wyemitujemy felieton księdza doktora Andrzeja Pasia z Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zapraszamy.
I w końcu przyszli. Byli wystraszeni. Ktoś im powiedział, że mogą tylko pozdrowić papieża, ale nie mogą nic mówić. I w pewnym momencie nasza modlitwa międzyreligijna przygotowała nasze serca. Byliśmy religijnie bardzo otwarci. Przyszli, aby mnie pozdrowić. Prosiłem ich o przebaczenie i w tej chwili płakałem. Starałem się bardzo, aby nie było tego widać. Oni też płakali. A potem zaprosiłem innych przywódców religijnych, obecnych na spotkaniu, aby podeszli do nas i wspólnie się pomodliliśmy. Poczułem, że przesłanie dotarło. Te słowa wypowiedział Ojciec Święty na pokładzie samolotu z Tchaki do Rzymu, kończąc pielgrzymkę. Franciszek nawiązał tu do wzruszającego spotkania z mniejszością muzułmańską Rohingya, która uciekła z Birmy do Bangladeszu przed przemocą i okrutną czystką etniczną. Bangladesz, kraj utworzony w 1947 roku. Nazwa oznacza kraj ludzi mówiących dialektem Bangla. Wiara katolicka jest tam obecna od 125 lat, czyli koniec XIX wieku, lata 90. Wcześniej panowały wierzenia plemienne. Ogólnie liczy około 144 milionów ludności. Inne źródła podają 160 milionów. Katolicy stanowią zaledwie 0,2% ludności, około 350 tysięcy wiernych, a muzułmanie 89% populacji. To dzisiaj jeden z najuboższych krajów świata. Bez pomocy z zewnątrz trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie kościoła. Aktualnie pomoc kościołowi w potrzebie wspiera wiele projektów formacji duchowej i rozwoju ogólnoludzkiego we współpracy z placówkami duszpasterskimi, wychowawczymi i pracującymi na rzecz sprawiedliwości i pokoju. W 2016 roku PKWP sfinansowało projekty o wartości ponad 560 tysięcy euro w Bangladeszu. Kościół żywy i rozmodlony. W grudniu 2016 roku papież Franciszek mianował kardynałem arcybiskupa Patryka Rosario z Dhaka, stolicy kraju. Dlaczego Franciszek wybrał na miejsce kolejnej pielgrzymki papieskiej właśnie Birmę i Bangladesz? Może dlatego, że chciał zwrócić oczy całego świata na niesprawiedliwość, która dzieje się na peryferiach świata. Mała społeczność chrześcijan kiedyś pokojowo współegzystowała z innymi religiami, islamem, buddyzmem czy hinduizmem. Dziś ten porządek, który śmiało możemy nazwać pokojem, został zburzony przez pseudoreligię, jaką jest fundamentalizm. Małe kroki dobroci, które podejmuje zgodnie z apelem Ojca Świętego, pomoc Kościołowi w potrzebie, to chyba najbardziej skuteczna metoda na walkę z niesprawiedliwością w najmniej znanych zakamarkach świata. W 1995 roku w Lalazar otwarto niższe seminarium duchowne. Młodzi ludzie spędzają tam trzy pierwsze lata swojej formacji do kapłaństwa, zanim podejmą właściwą naukę seminaryjną. Obecnie 22 młodych seminarzystów jest wprowadzanych do życia duchowego w niższym seminarium Matki Bożej z Lourdes. Ponad 20-letnie seminarium ma uszkodzony mur, zapewniający minimum bezpieczeństwa studiującym i nauczającym. Pomoc Kościołowi w potrzebie założyło budżet ponad 17 tysięcy euro. Baromani jest miejscem corocznych pielgrzymek dla ponad 30 tysięcy osób, także hinduistów i muzułmanów. Wierni pragną wybudować sanktuarium dla Matki Bożej z Fatimy. Obszar liczy 80 tysięcy katolików z plemienia Mandigaro, mniejszości zarówno wyznaniowej, jak i etnicznej. Diecezja Mymensingh ma 22 kapłanów i 15 parafii rozłożonych na wielkim obszarze. Na prośbę jej biskupa Paula Ponem Kuni PKWP obiecało sfinansować zakup 6 motorów dla księży. Archidiecezja Dhaka to odnowienie prezbiterium zbudowanego 150 lat temu w kościele Matki Bożej Różańcowej w Hasznabadzie. PKWP zaangażowało się w zebranie na ten cel 15 tysięcy euro. Pomaga finansowo oblatom Maryi Niepokalanej w Dhaka, centrum dla przemieszczającej się ludności w granicach kraju jest to wewnętrzna migracja zagrożonej nędzą, prostytucją, nękaniem ze strony muzułmanów, wspiera stypendiami młodych seminarzystów z seminarium w Dhaka, pomaga w budowie domu formacyjnego dla sióstr zakonnych, budowie i odbudowie kościołów, klasztorów, domów dla biskupów w nowej diecezji Barisal, utworzonej w 2015 roku. Ostatnio w modlitwie Anioł Pański papież skierował krótkie, ale mocne przesłanie. Adwent wymaga postawy czujności i uwagi, bo w ten sposób można dostrzec cierpienie i potrzeby innych oraz sprzeciwić się obojętności i okrucieństwu świata. To właśnie małe, ale istotne kroki papieża. Ksiądz Andrzej Paś, sekcja polska, PKWP.
Drodzy Państwo, Paweł Rakowski, reporter, dziennikarz, pojedzie do Izraela, do Ziemi Świętej, do Betlejem, pojedzie też do Palestyny i będzie obserwował to, co się będzie działo na granicy. Jest konflikt i będziemy chcieli też opowiedzieć kiedyś, może po świętach, o tym, co tam faktycznie się dzieje, jak ludzie się do siebie odnoszą, czy Betlejem jest faktycznie takim miejscem, gdzie chrześcijanie mogą oddawać cześć Bogu w świętym miejscu. Co temu przeszkadza? Czemu ludzie nie żyją ze sobą w zgodzie, tylko spierają się o to, czyją stolicą ma być Jerozolima? I zapraszamy teraz na ten wywiad z Pawłem Rakowskim na rozmowę.
Teraz warto byłoby zobaczyć, jak przygotowują się chrześcijanie w Betlejem do świąt Bożego Narodzenia. Niestety nie możemy tego zrobić, ale ty wiesz, jak to jest, że jest tam mało chrześcijan, pomimo że to jest miejsce urodzenia naszego Jezusa Chrystusa.
Tak, jest to przede wszystkim potężne święto tej małej społeczności chrześcijańskiej, która funkcjonuje, katolickiej, ale też pamiętajmy o tym, że większość chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej, zarówno w Izraelu, jak i w Palestynie, i w Jordanii też, jest obrządku wschodniego, a nie zachodniego, więc oni te święta mają dopiero później. Ale Betlejem akurat miałem okazję być kilka lat temu, 24 grudnia i 25 również, i akurat miałem okazję zobaczyć, jak te święta funkcjonują w tym mieście i świętowali wszyscy. Wszyscy solidarnie w tym okresie. Miasto jest udekorowane i mam nadzieję, że będzie udekorowane tym razem, ponieważ sytuacja jest w tym roku wyjątkowo napięta. I niestety wszystkie przekazy medialne wskazują właśnie na Betlejem jako awangardę tego wszystkiego, co się dzieje, czyli niezadowolenie Palestyńczyków związanego z uznaniem przez Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela, a raczej przeniesienie ambasady, co już jest prawie że to same, ale wiadomo, to jest tylko język dyplomacji, a fakty są inne. Betlejem jest miejscem, w którym chrześcijanie dominowali przez wieki, przez tysiąclecia. Tak? Jeszcze 100 lat temu mniej więcej ten obszar od Betlejem, Jerozolima i Ramallah na północy to był chrześcijański trójkąt. Ta społeczność chrześcijańska przez wojny, przez okupacje, przez wszystkie nieszczęścia, które spotkały w ostatnim wieku tą ziemię, topniała. Topniała w związku z tym, że duża część chrześcijan przez różnego rodzaju kontakty kościelne ale też dalej ma umożliwione wyjazd na zachód, ale wyjazd taki, nazwijmy to, uczciwy na zachód, czyli nie na pontonie, ale po prostu zwykła emigracja, ponieważ chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, jak już chyba wszyscy wspominają, są z reguły lepiej wykształceni niż muzułmanie i też po prostu mają większe możliwości na rynku światowym. Druga sprawa, chrześcijanie jednak już nie mają takiej dzietności jak kiedyś, więc muzułmanie po prostu idą masą. No i też pamiętajmy o tym, że codzienne życie pod okupacją i raz na jakiś czas ta okupacja przerada się w jakiś bunt albo w jakieś inne starcia, co też tworzy otwartą wojnę, tak? To nie tworzy odpowiedniego klimatu, żeby żyć, żeby zakładać interesy, żeby zakładać rodzinę i to zmusza ludzi do emigracji, tak? To jest po prostu normalny proces. Jak i też to, że w Betlejem widzimy, że jak kiedyś to miasteczko było 40-kilkutysięczne, teraz akurat się poszerza w związku o obozy uchodźców, które są wokół. Obozy uchodźców od 1948 roku, które tam się znajdują, to jest w większości ludność muzułmańska, więc mimowolnie ona jakoś wchodzi już w tą przestrzeń miejską, przez to ta statystyka w Betlejem ludności chrześcijańskiej jest cały czas spada. Jak wiemy, muzułmanie nie mają strat demograficznych, więc tutaj, znaczy strat demograficznych w wyniku wojny, ponieważ mają tu rozrodczość tak dużą, więc tutaj akurat widzimy, że to chrześcijaństwo na tym obszarze funkcjonuje, jest ogniste, nazwijmy to w ten sposób, ale się cofa. Jeżeli popatrzymy właśnie na materiały wydawane tak co 10 lat, różne statystyczne, to tutaj akurat widzimy to, że akurat jest procent ciągle spadający, ale mam nadzieję, że akurat ten trend w jakimś tam stopniu zostanie zatrzymany, że być może jakaś sytuacja polityczna do tego spowoduje, że być może będzie lepiej. Ale w przewidywanej przyszłości to jest niemożliwe. Jak wspominałem, cały świat arabski teraz jest zbulwersowany, cały świat poza Arabią Saudyjską oczywiście, jest zbulwersowany tym, co prezydent amerykański zdecydował. To tworzy napięcie, to tworzy klimat pod tak zwaną trzecią intifadę, czyli trzecie powstanie, bo było pierwsze powstanie w 1987 roku, drugie w 2000 i teraz jest, różni komentatorzy prorokują, że być może jest zalążek trzeciego powstania. Jest duże napięcie i mam nadzieję, że akurat nie wybuchnie, ale też trzeba, nie ma co się łudzić. Chrześcijanie w takiej sytuacji zawsze są wzięci w dwa ognie. Albowiem już przy pierwszym powstaniu w 1987 roku społeczności chrześcijańskie musiały wykazywać pewnego rodzaju elastyczność. Z jednej strony był nurt narodowy, który tak właściwie włączał społeczność chrześcijańską do siebie, czyli jako Palestyna, tak, Palestyńczycy, czyli muzułmanie i chrześcijanie jako razem, jako tożsamość narodowa. Z drugiej strony wiadomo, że akurat się pojawiały siły salafickie, czyli Hamas, islamski dżihad. W trakcie pierwszej intifady doszło do takiej sytuacji, że na początku chrześcijanie byli troszeczkę tak wycofani, ale władze okupacyjne izraelskie nie rozróżniały po prostu, czy to chrześcijanin, czy muzułmanin. Jedno, ciosy, represje leciały po równi i nawet doszło do takiej sytuacji, że jedno miasteczko chrześcijańskie obok Betlejem Beit Sachur zostało zablokowane na kilkanaście miesięcy poprzez to, że społeczność odmówiła zapłacenia podatku. Więc to jest takie symboliczne. Z drugiej strony należy też pamiętać, co się działo w trakcie drugiej intifady, która już była nieporównywalnie brutalniejsza. Już tutaj zarówno ekstremiści muzułmańscy, jak i Armia Izraelska już wykorzystywała bez pardonu różnego rodzaju środki militarne i terrorystyczne. I pamiętamy, jak była sytuacja, że okolice Betlejem z bazyliką Bazyliką Narodzenia Pańskiego była de facto oblężona, tak? A jeszcze wcześniej miasteczko chrześcijańskie Beit Jala, które ma te nieszczęście być naprzeciwko położone izraelskiego osiedla, który został włączony do Jerozolimy. Stamtąd dochodziło do regularnych ostrzałów, to znaczy przychodził Hamas no i wykorzystywał domy, tak? Przychodził, strzelał. Armia Izraelska odpowiadała, bojowników nie było, a czyjaś własność bądź życie była skrócone. Tak więc Palestyńczycy tutaj akurat, chrześcijanie palestyńscy są no między młotem a kowadłem, tak? Tutaj, chociaż oczywiście Palestyńczycy wspierają tę sprawę narodową, ponieważ no, są częścią tej społeczności. Ale widzimy, że akurat w samym łonie palestyńskim no mamy ten podział, tak? I że na zachodnim brzegu jest Fatah, oficjalnie rządząca, a w Gazie Hamas. Więc oczywiście Hamas też bardziej idzie w politykę Hezbollahu, czyli jak pojawiły się groźby, groźby w stosunku do chrześcijan palestyńskich ze strony państwa islamskiego i różnego rodzaju komórek państwa islamskiego, od 2014 roku, to Hamas starał się te elementy likwidować w własnym łonie, ponieważ doskonale sobie zdają sprawę, że akurat sprawa palestyńska nie może być kompromitowana takimi poczynaniami, że raz w roku Betlejem jest obserwowany przez cały świat. Miałem okazję być na takich uroczystościach, no niestety nie w środku, bo tam już tylko prezydenci i wielcy ludzie, ale pod na placu, gdzie młodzież się bawiła, gdzie były fajerwerki, gdzie były jacyś artyści śpiewali po arabsku oczywiście. No oczywiście naprzeciwko Bazyliki Grobu Świętego jest meczet. To jest no, takie niesympatyczne trochę, ponieważ ten meczet jest nowy, stosunkowo nowy. No i tam czasami lecą, oczywiście w ramach modlitw, tak, pewnego rodzaju elementy, które mogą nas, chrześcijan, troszeczkę w niekomfortowej sytuacji, mówiąc językiem dyplomatycznym, stawiać. Należy też przypomnieć o tym, że Betlejem, Bazylika do Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest niemalże zamurowana, to znaczy wejście, tam jest bardzo niewielkie wejście i każdy człowiek, niezależnie czy kobieta, mężczyzna, dorosły czy też nie, musi się ukłonić, żeby wejść, taki ukłon zrobić. Było to spowodowane tym, że jak pierwotnie zakonnicy zamurowali to wejście, żeby armia muzułmańska nie wjeżdżała konną do środka bazyliki. Pamiętajmy o tym, że w islamie oczywiście historia o Bożym Narodzeniu istnieje, jest to historia koraniczna, ale nie ma mowy o Betlejem. To już tradycja muzułmańska troszeczkę to utożsamia i że mamy z jednej strony takie coś, że była groźba albo nawet fakt taki, że tam wjeżdżali konno i zakonnicy musieli to zamurować, ale z drugiej strony jak była wojna 1967 roku, w Betlejem stacjonowała artyleria jordańska i nie wykonała rozkazu ostrzału Jerozolimy. Ponieważ to jest wszystko obok siebie i nie wykonała rozkazu, chociaż tam armia izraelska tam biła się z Legionem Arabskim, nie wykonała tego rozkazu w związku z tym, że zawsze, że pocisk mógł trafić w jakieś święte miejsce. Więc tu mamy troszeczkę inną postawę i widzimy to, że akurat ten świat troszeczkę jakoś tak ulega jakiemuś procesowi barbarzyństwa, to co się działo ostatnio w Syrii, chociażby przez ostatnie kilka lat. Wspomnieć też należy, ostatnio się bardzo dużo mówi w mediach na Bliskim Wschodzie o sytuacji chrześcijan w Izraelu, w samym Izraelu, czyli w Galilei głównie. Tutaj pojawiły się projekty już od kilku lat realizowane, że państwo żydowskie wspiera chrześcijan, chrześcijaństwo lokalne, miejscowe, te miejscowe chrześcijaństwo, które było tak właściwie od dnia pierwszego chrześcijaństwa tam było i wspiera projekt pod tytułem Jesteśmy Aramejczykami, czyli żeby wyjąć z tej całej 1,5-milionowej de facto rzeszy Arabów izraelskich, wyjąć te kilkaset tysięcy Arabów chrześcijan. Oczywiście to jest dla celów statystycznych i demograficznych, już to kiedyś zrobili z druzami, także oddzielili druzów od społeczności arabskiej i że władze izraelskie chcą, żeby akurat właśnie ta kultura aramejska, ten Aram, który akurat właśnie przecież język liturgiczny w większości kościołów na Bliskim Wschodzie to jest jednak aramejski, syriacki. I żeby tą kulturę promować i żeby w przyszłości stworzyć pewnego rodzaju nową tożsamość. Tożsamość oczywiście nieszkodliwą dla Izraela, a dezintegrujący blok arabski w samym państwie żydowskim.
Jakie znaczenie ma to, że Stany Zjednoczone uznały Jerozolimę jako stolicę Izraela? Tutaj w Polsce niewystarczająco tłumaczy się ten spór pomiędzy Palestyną a Izraelem o tę stolicę i właściwie nie wiemy, jak to rzutuje ta decyzja prezydenta Donalda Trumpa na tamte rejony.
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w 1947 roku była rezolucja ONZ, która określała, że na terenach mandatowej Palestyny, czyli mandatu brytyjskiego, mają powstać dwa państwa, czyli państwo żydowskie i państwo arabskie, i Jerozolima miała być przestrzenią pod kontrolą międzynarodową. Ponieważ Jerozolima to tam są zabytki, miejsca święte, ciężko to wszystko rozsądzić. Jak mówiłem wcześniej, to była przeważała tam ludność chrześcijańska. I oczywiście też byli Żydzi i też byli muzułmanie, ale ciężko to było tak właściwie zdecydować. I z przyczyn politycznych, ponieważ Jerozolima jest dla sunnickiego islamu trzecim po po Mekce i Medynie. Oczywiście jest bardzo dużo badaczy, którzy twierdzą, że o tej istocie Jerozolimy to islam sobie dopiero przypomniał w XX wieku, ale to szczegół. Tworzy przede wszystkim to, że w poczuciu Bliskiego Wschodu i islamu to jest, nie może być tak, żeby miejsce święte było stolicą państwa nie muzułmańskiego. To jest, nie może być. To jest po prostu burzy pewnego rodzaju porządek, burzy poczucia sprawiedliwości. Należy też przypomnieć tutaj, jakie były rozwiązania pokojowe w roku 2000. W 2000, jak pamiętamy, doszło do takiej przedziwnej sytuacji, że Izrael wycofał się z Libanu nieoczekiwanie i później doszło do negocjacji izraelsko-palestyńskich, mające na celu wieńczyć ten konflikt, tak? Oczywiście ten konflikt nie został wtedy zwieńczony, tylko został na nowo rozogniony i wedle pewnego rodzaju propozycji, na które nie przystał Yasser Arafat, niektórzy mówią, że słusznie zrobił, że akurat nie przystał, inni oczywiście krytykują go za to, było to, żeby uczynić stolicę państwa palestyńskiego w jednym z przedmieść wschodniej Jerozolimy. Ponieważ Jerozolima de facto jest podzielona na kilka przestrzeni, to jest miasto około 500 000 ludzi, na górach położone, więc tutaj akurat wszystko jest kwestia, inaczej to wygląda na mapie, inaczej to wygląda w rzeczywistości, jak tam się jeździ. I osią problemu jest to, jest tak właściwie status Starego Miasta, które jest otoczone murami, ma zabytki, miejsca święte i Żydzi, słusznie bądź też niesłusznie z ich perspektywy, znaczy my jako chrześcijanie pamiętamy o tym, że jednak to dziedzictwo żydowskie w tym mieście było i to potężne, tak, wszyscy prorocy, królowie i tak dalej, więc jakieś tam prawo do tego chyba mają, nie chcą opuścić Starego Miasta. Oni mówią, że dzielnica żydowska w Starym Mieście, bo tam są cztery dzielnice, przepraszam, pięć dzielnic, ormiańska, żydowska, muzułmańska i chrześcijańska. Każdy ma tam swój sektor, otoczony to jest murami i Żydzi mówią, że akurat dla nich jest kwestia ściany płaczu oraz jest kwestia tak zwanego Haram Sharif, czyli wzgórza świątynnego. Ich dzielnica chrześcijańska w ogóle nie interesuje. Znaczy, gdyby tam znaleźli coś wartościowego pod, to pewnie by zainteresowało, ale ich to nie interesuje, to nie jest ich kawałek świata, tak? I chodzi o to, że problemem jest to, że Haram al-Sharif, czyli to co muzułmanie nazywają te sanktuaria, dwa potężne sanktuaria, czyli kopuła skał i meczet al-Aqsa, stoją na miejscu wzgórza dawnych żydowskich świątyń. Oczywiście to też należy przypomnieć, jak to było w historii, ponieważ Pan Jezus prorokował, że ta świątynia zostanie zburzona i w okresie chrześcijańskim tam rzeczywiście były gruzy. Jak muzułmanie podbili ten teren, to w VII wieku to generalnie wybudowali swoje świątynie przy pomocy Żydów, ale to już jest troszeczkę inna historia. Znaczy to pomoc polegała na tym, że Żydzi doskonale wiedzieli o tym, że nie mogą swojego wybudować, to lepsze już jest budowla muzułmańska, tak? Więc jak już, a generalnie wyjście od strony Góry Oliwnej, to jest tak zwana brama, przez którą wedle naszych wierzeń, to Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, ona jest zamurowana i pod nią jest cmentarz. Zamurował już któryś tam z kalifów, ponieważ doskonale wiedział o tym, że Mesjasz nie może przekroczyć tych terenów, tak? Bo jak ten cmentarz, czyli to już jest obszar nieczysty. No i chodzi o to, że co prawda tam stoją meczety w dalszym ciągu, ale Żydzi to starożytny naród i wie o tym, że skoro dzisiaj stoją, to nie znaczy, że mają stać za 10 lat. I oczywiście cokolwiek się stanie tym meczetom, to już jest, to, a już były pewnego rodzaju próby, już nawet po samym zajęciu Jerozolimy chciano je wysadzać, znaczy tam jakieś koła radykalne, nazwijmy to, ale też nie brakowało szaleńców, którzy chcieli to podpalić, ponieważ wedle różnego rodzaju, szczególnie protestanckich wyobrażeń, bardzo, bardzo popularnych w Ameryce, odbudowanie trzeciej świątyni ma spowodować to, że przyjdzie antychryst, a jak przyjdzie antychryst, to wiadomo, przyjdzie Pan Jezus. I oczywiście człowiek to chce wszystko przyspieszyć, tak, w tych wszystkich nurtach protestanckich, więc problemem jest to, że Żydzi nie do końca oni chcą oddać te tereny, które de facto już nie należą do nich oficjalnie, ponieważ oficjalnie opiekuje się tym Jordania, tymi meczetami, ale ziemia, jest istotą ziemia, tak? Ponieważ wedle prawa żydowskiego żadna inna świątynia żydowska nie może stanąć w innym miejscu, więc a spodziewane jest trzęsienie ziemi w Jerozolimie za kilka lat. Więc jaki będzie rezultat tego trzęsienia ziemi, to akurat wszystko może zmienić. Więc tutaj akurat trzeba o tym pamiętać, że to jest po prostu, to jest wszystko gra, że osioł jest właśnie między innymi te wzgórze i ludność, która tam mieszka, ponieważ Izrael, wedle wyobrażeń izraelskich, miasto jest niepodzielną stolicą Izraela, z czym się oczywiście nie zgadzają Palestyńczycy, a Palestyńczyków tam mieszka ponad około 200 tysięcy ludzi, więc jak widzimy, to jest bardzo poważny problem, ludność palestyńska, w tym chrześcijanie. Pamiętajmy o tym, chrześcijanie to są Jest na Nowym Mieście w Jerozolimie, jest kościół i tam pojawiają się Żydzi, którzy przeszli na chrześcijaństwo, ale w większości chrześcijan to są Palestyńczycy i ci ludzie w Jerozolimie też podlegają szykanom i też nie tylko z tego względu, że są Arabami, tylko też bezpośrednio ze strony ekstremistów żydowskich, o czym też nie wolno zapominać. I status ludzi Jerozolimy jest, tej wschodniej Jerozolimy jest taki, że generalnie mają prawo stałego pobytu. Czyli jest dużo problemów, tak? Na przykład w Jerozolimie, wschodniej Jerozolimie jest tak, że nikt nie zostawia domu pustego. Bo jak zostanie dom pusty, to jeszcze ktoś przyjdzie i może jakaś grupa ekstremistów może to zająć i wtedy ten dom można stracić. Prawo opuszczonej posesji. Więc jest dużo takich różnego rodzaju nieprzyjemnych historii i ludność tam cierpi i uznanie de facto, że Ameryka, państwo, które się podjęło mediacji pomiędzy tymi stronami zwaśnionymi, stanęło już teraz w niejako po jednej stronie, już o tym wszyscy to zobaczyli, rozgoryczyło, potężnie rozgoryczyło i można powiedzieć, że wszystkie teorie spiskowe, które krążyły o tym, jaka jest rola Izraela w Ameryce, się potwierdzają. Na ulicy Arabskiej po prostu mówią dosłownie, patrzcie, to wszystko, co my wam mówiliśmy przez lata, teraz się potwierdza. Więc dużo cały świat arabski jest, i muzułmański przede wszystkim, jest zintegrowany w tym od Dżakarty, omijając oczywiście Arabię Saudyjską, bo to jest troszeczkę inny temat, po Maroko, jest przeciwko temu, żeby Jerozolima była stolicą Izraela. Kazus obecny, czyli to, że wszystkie placówki były w Tel Awiwie, podejrzewam, że wszystkich cieszył. No bo to naprawdę tam jest tyle konfliktów, tyle sporów, że nikomu nie jest potrzebny jeszcze jeden tak poważny temat, żeby się nad nim tutaj kłócić.
Drodzy Państwo, a teraz w audycji Koloseum powracamy do albumu Tragedia Aleppo autorstwa pana Adama Bujaka. Nie zważając na ogromne przeciwności i ogromne niebezpieczeństwa, pan Adam Bujak, który jest wybitnym artystą, fotografikiem, synem oficera Legionów i żarliwym patriotą oczywiście i katolikiem. Tak jak mówiłam wcześniej, był osobistym fotografem papieża Jana Pawła II. Właśnie chciał zobaczyć ogrom nieszczęścia, które działo się w Syrii na własne oczy. Głęboko przeżył tę podróż i zdał nam relację autorom tego wspaniałego albumu Tragedia Aleppo. Chciał pojechać tam, robiąc taką relację swoimi oczyma. Najpierw oglądał, a później chciał utwierdzić te obrazy, żeby można było później je zilustrować tekstem. Tekst napisał ksiądz profesor Waldemar Cisło, niestrudzony szef polskiej sekcji pomocy Kościołowi w potrzebie, który regularnie spieszy na Bliski Wschód z konkretnym wsparciem materialnym. To bardzo pracowity człowiek, bardzo sumienny. Robi ogromną pracę, wykonuje pracę dla poszkodowanych chrześcijan cierpiących. I te częste wyjazdy na Bliski Wschód świadczą o tym, że ci ludzie, tak jak tu ksiądz Mariusz, też ksiądz Rafał, którzy byli razem z księdzem Waldemarem, bądź też osobno, oni chcą ciągle pomagać, coś ciągle każe im wracać. Pan Bóg, dokładnie Pan Bóg, myślę, i Duch Święty mówią, żeby tam wracać i tam pomagać, żeby tych ludzi nie zostawiać, bo oni tego bardzo, bardzo potrzebują. No i tutaj w tym albumie, kiedy państwo prześledzą zdjęcie po zdjęciu, fotografię po fotografii, ma album 207 stron, możemy zobaczyć, jak zostały zniszczone zabytki w Aleppo, jak wygląda dom taki zniszczony w środku, jak wygląda rozdzielana, jak jest w ogóle rozdzielana pomoc żywnościowa w Aleppo i nie tylko żywnościowa, jak są te posiłki przygotowywane, jakie przypadki trafiają do szpitali, przypadki ludzi pokrzywdzonych, zranionych przez różnego rodzaju przemoc, jakie figury są niszczone przez islamistów, terrorystów, jak te figury wyglądają w szczątkach, to jest bardzo poruszający widok. Zwróćmy uwagę, że tylko około 20% miasta Aleppo pozostało niezniszczone. Od lata 2012 roku do grudnia 2016 roku Aleppo znajdowało się w ogniu straszliwych walk, do których używano samolotów bojowych i helikopterów, wyrzutni rakietowych i pojazdów opancerzonych. I to miasto było tak systematycznie likwidowane było bombardowane, a ludność była mordowana, dlatego właśnie tak wielu mieszkańców podjęło ucieczkę, przeważnie w głąb kraju, nie do Europy, tylko do innych rejonów na Bliskim Wschodzie. Do Europy nie chcieli uciekać, ponieważ to jest zwyczajnie za daleko i to nie jest ich teren, to nie są w ogóle ich, nawet ich klimat, nawet to nie jest kultura ta, w której oni się wychowali. No właśnie, Aleppo znajdowało się w ogniu straszliwych walk, do których używano samolotów bojowych i tak dalej, i tak dalej. Są dzieci, są rodziny, jest wspomniane też o tym, że niektórzy ludzie ofiarnie opiekują się swoimi zwierzętami, kotami, psami, nie pozostawiają tych zwierząt, tylko chcą ich nadal karmić. Pokazane są rodziny, które są wdzięczne Polakom za pomoc. One dokładnie wiedzą, że to Polacy im pomagają i chcą podziękować. Są uśmiechnięci radośnie na tych zdjęciach wielokrotnie. Jest takie jedno zdjęcie, które pokazuje, że też handel i gospodarka jest niszczona specjalnie przez islamistów. Tutaj gospodarka Aleppo. Jest taki budynek, bardzo duży, trochę wyglądem przypomina jakąś cerkiew lub jakiś meczet, ale to jest dawny budynek, niedawny, no bo dopiero niedawno zniszczony, słynny na całym Bliskim Wschodzie bazar Al-Madina z XIV wieku. To największy zadaszony kompleks handlowy świata o długości 13 kilometrów. I tu jest na zdjęciu jednym widoczny chyba kawałek tego wejścia do bazaru, bo bazar przecież jest ogromny. Widać tu taką elewację, zniszczony dach. Cegły są tylko na górze i kolumny stoją, dachu nie ma. Budynek jest w takim opłakanym stanie. Co możemy zobaczyć jeszcze? Żołnierzy, którzy przebywają w opustoszałych, zniszczonych świątyniach. To jest taki znamienny widok. Wchodzi się do świątyni i żołnierze są z karabinami w takim akurat miejscu. I drodzy państwo, pan Adam Bujak też miał trudności, kiedy pojechał do Syrii, do Aleppo. Były problemy z jego wyjazdem, z jego pobytem właściwie tam. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja, żeby pan Adam nam o tym opowiedział w czasie właśnie naszej audycji. No i trzeba dodać też, że współczesny człowiek niestety oswoił się z tym okrucieństwem i często wydaje mu się tylko, że to ma taki wymiar wirtualny, obrazki jakieś w telewizji, jakieś w gazecie, tak jakby śmierć nie istniała i można było po wielokroć zaczynać życie od nowa. No to się chyba brało też z tych gier komputerowych i z tego życia w wirtualnym świecie. Ale wrażliwość u odbiorców zlaicyzowanych mediów europejskich to też tak tępieje, można powiedzieć, tak jak tu autorzy książki zaznaczają, tego albumu pięknego, zwłaszcza na cierpienie chrześcijan Ale ta książka, trzeba to przyznać, tak jak tu też napisano, na okładce pobudza do solidarności w nieszczęściu i pozostanie na zawsze świadectwem. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam pan Adam Bujak i komentarze księdza profesora Waldemara Cisło. Tragedia Aleppo, piękny, naprawdę wzruszający album. I tak, drodzy państwo, teraz jeszcze wróćmy do ambasady Węgier w Polsce i do pięknych podarunków, misiów, kredek, zeszytów, ołówków, długopisów, wysyłka 800 paczek na Boże Narodzenie dla dzieci w Erbilu. Erbil jest stolicą i największym miastem irackiego Kurdystanu, terenu Kurdystanu. Konflikt wojenny trwający od lat w regionie, ataki ekstremistów islamskich z Daesh doprowadziły właśnie do masowego eksodusu ludności z Iraku. Najwięcej ludzi uciekło z równiny Niniwy, regionu zamieszkałego dotąd głównie przez chrześcijan i jazydów. I te najbardziej prześladowane grupy znalazły schronienie właśnie w kurdyjskim Erbilu. Ten nagły przypływ uchodźców mieszkających w obozach i wynajmowanych mieszkaniach zachwiał strukturą ekonomiczną Erbilu i Kurdystanu i brak pracy, brak środków do życia w zestawieniu z ogromnymi potrzebami ludności, jak leczenie, zapewnienie mieszkań i edukacja, sprawiają, że wciąż konieczna jest pomoc w tym właśnie regionie. W konferencji wzięła udział oczywiście pani doktor Orsoja Zuzanna Kowaks, ambasador nadzwyczajna i pełnomocna ambasady Węgier. I tutaj nagranie tym razem zaprezentujemy księdza Mariusza Boguszewskiego, który też był na tej konferencji, i księdza profesora Waldemara Cisło. Najpierw ksiądz Mariusz.
Ksiądz Mariusz Boguszewski, pomoc Kościołowi w potrzebie. A więc w paczkach tych, które tutaj dzisiaj zostaną przekazane z ambasady Węgier, są przede wszystkim przybory szkolne. Są zabawki, kredki, ołówki, jakieś farbki do malowania. Są też rzeczy potrzebne do codziennego użytku, a więc pasty do zębów, czy szczoteczki i inne takie mydła, te, które są potrzebne do codziennej higieny. Ale w ramach tego kontyngentu, możemy to tak powiedzieć, kontenera, który będziemy przekazywać do Iraku, będą również ubrania, będą również takie rzeczy potrzebne do szkoły i do codziennego życia. Dlatego, że te dzieci, które otrzymują tę pomoc, są to dzieci z obozów dla uchodźców, których, jak wiemy, w Iraku jest jeszcze ciągle dużo niestety. I dlatego te dzieciaki po prostu nie mają swoich domów i potrzebują wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby normalnie żyć. A więc przedmioty te trafią do obozów w Erbilu dla dzieci pochodzących z okolic Mosulu, z Karakosz, z Teluskow, tych miejscowości, do których jeszcze ciągle nie można w pełni powrócić, dlatego że są to tereny już co prawda wyzwolone spod okupacji ISIS, ale są to tereny bardzo często zaminowane, gdzie po prostu jest wielkie niebezpieczeństwo, że jeszcze może ciągle być jakaś eskalacja tej wojny, tych wybuchów. Ani pociągiem, ani autobusem się nie da tam dojechać, a więc będzie to transport lotniczy. Dzięki uprzejmości Caritas Ordynariatu Polowego dostarczymy to właśnie tam do Erbilu. Takim głównym odbiorcą to będzie chaldejski, katolicki arcybiskup Erbilu, arcybiskup Bashar Varda. Tak jak zwykle on odbiera, to nie jest już pierwszy organizowany transport z Polski właśnie tam. W tym roku też organizowaliśmy już taki transport, dotarł. Były to plecaki szkolne, natomiast teraz ta pomoc, właśnie ta, o której mówimy dzisiaj.
Pamiętajmy, że największymi ofiarami wojny są zawsze dzieci, kobiety i starcy. Kiedy jeździmy do Syrii czy do Iraku, to widzimy, że to jest właśnie ten problem, który bardzo ich dotyka. Zresztą pamiętajmy, że dzieciństwo, które 6 lat przebiegało w czasie wojny, jest to dzieciństwo stracone. Te dzieci nie chodziły do szkoły, nie miały, często nie były niedożywione. Zresztą teraz mamy przykład w Syrii, jak wiele dzieci musi mieć korygowane uzębienie, ponieważ były niedożywione, więc źle się to wszystko rozwijało. I chcemy jakoś przynajmniej odrobinę takiej radości tym dzieciom sprawić, tak jak to zrobiliśmy rok temu, kiedy do Erbilu, do tamtejszych obozów, czy szkół prowadzonych w tamtejszych obozach, zawieźliśmy 5 tysięcy plecaków, które podarował kardynał Dziwisz jako te plecaki, które pozostały po Światowych Dniach Młodzieży. Dzieci, które w nowy rok dostały te plecaki, no to była taka iskierka radości w tym obozach dla uchodźców, w tym całej szerzyźnie życia, że ktoś o nich pamięta, że ktoś chce im jakąś małą radość sprawić. Ambasada Węgier, Zielona Góra, kilka innych organizacji włączyło się w tę akcję. Inicjatorem była pani ambasador Węgier, zresztą mamy to szczęście, że mówi pięknie po polsku i często łatwiej jest się włączyć w pewne inicjatywy polskie. Jest 800 paczek, dowieziemy je do Erbilu, ponieważ w Syrii wiemy, że mamy problem z granicą i nie chcemy, żeby one gdzieś tam utknęły, więc znowu pojadą do dzieci w obozach, w szkołach prowadzonych przez siostry dominikanki, w obozach dla uchodźców w Iraku. Ufamy, że, bo korzystamy z uprzejmości Caritas Ordynariatu Wojskowego i pana ministra obrony narodowej, bo wtedy też udało nam się tam dowieść, także na nowy rok one mają dotrzeć. Jest to tylko jak gdyby przybliżenie czy uwrażliwienie osób w Polsce, które są bardzo hojne, które wiele pomocy udzielają. Pamiętajmy, że myśmy jako Polacy w 2014 roku, kiedy było wypędzenie prawie 100 tysięcy chrześcijan z miast w okolicach Mosulu, zorganizowali specjalną zbiórkę, sfundowaliśmy obóz w Hańkała, dożywianie, kontenery. To były te już ostatnie etapy, bo wiemy, że zaczynali od mieszkania wszędzie, gdzie się dało. Potem były namioty, potem były kontenery. Myśmy sponsorowali właśnie te kontenery. Cały czas utrzymywaliśmy też, tak jak podobnie jak i w Syrii, kuchnię dla osób, które wymagały żywienia. Zresztą to, co nam podkreślały siostry tamtejsze, że gdyby nie pomoc Polaków, to wiele osób by niestety umarło z głodu i to trzeba bardzo mocno też naszym rodakom podziękować za to, że ta wrażliwość była od samego początku wojny. A przypomnijmy, że w tym centrum jezuickim było wydawane kilkanaście tysięcy posiłków dziennie i to drugi element, który jest wart podkreślenia, że nigdy nie pytaliśmy, czy to chrześcijanie, czy muzułmanie, pomagaliśmy wszystkim, którzy przychodzili w potrzebie. W takiej formie pierwszy raz w plecaki, które zostały po Światowych Dniach Młodzieży, zresztą jedna z firm, pewnie nie możemy wymienić nazwy, ale też podarowała 200 plecaków z pełnym wyposażeniem. To była naprawdę ogromna radość dla tych dzieci, że ktoś bezinteresownie chciał im sprawić przyjemność. I pamiętamy z poprzednich lat tych wiele uśmiechów. Oczywiście wychodzimy z zasady, że całego złotego świata nie jesteśmy w stanie pokonać, ale niech tych 800 dzieci, które będą miały bardziej radośniejszy nowy rok czy święta, to już jest jakaś odrobina dobra, która się stanie za pośrednictwem tych osób, które się włączyły w tę akcję. Jak najbardziej, no my dajemy taką możliwość, pamiętajmy, że uśmiech dziecka jest bezcenny, te dzieci doświadczyły wielu tragedii, te dzieci widziały też i okrucieństwa wojny, te dzieci często były świadkami gwałtów, te dzieci no, widziały to, co niestety my dorośli im sprawiamy, że zabieramy im to dzieciństwo, a staje się ono takie no, smutne, wojenne, przez czasami wiele lat nie chodziły do szkoły, tak jak dzieci syryjskie, nie miały wyżywienia, więc jeśli ktoś o nich pomyśli daleko w Polsce i chce jakąś odrobinę radości sprawić, to myślę, że warto.
I to był ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I drodzy Państwo, teraz chcielibyśmy się połączyć z naszym korespondentem, panem Zbigniewem Stefanikiem. Zaraz będzie do nas dzwonił. Chcemy oczywiście zapytać o to, co dzieje się we Francji i nie tylko. Za chwilę będziemy mieć połączenie. Dzień dobry, czy nas słychać?
Tak, witam panią. Ja panią słyszę.
Dzień dobry, witamy pana bardzo serdecznie i słyszymy pana. Chcemy dzisiaj krótko, bo nie mamy wiele czasu, poruszyć sprawę Syrii, Bashara al-Assada, prezydenta Syrii i kwestia Francji. Jak Francja odnosi się teraz do prezydenta Syrii, który najpierw zmagał się z terrorystami, a teraz, kiedy wojna się już zbliża do samego końca, no nie wiadomo, co myśli. Pewnie chce utrzymać nadal władzę, po to na pewno też, żeby ratować tą Syrię z ucisku islamistów. A jak Francja zapatruje się na jego osoby, na jego działania i na jego współpracę także z Rosją i z innymi krajami, która to współpraca budzi kontrowersje?
Otóż zdaje się, że Francja zmieniła swoje stanowisko wobec Bashara al-Assada i rządzących, czy też w obozie rządzącym w Syrii. interwiu, którego udzielił Emmanuel Macron, interwiu z zeszłej niedzieli udzielonego dla telewizji publicznej francuskiej France 2, prezydent Francji zapowiedział, że Bashar al-Assad zostanie właściwie uznany za jednego z partnerów tych rozmów, które dotyczą właśnie Syrii i jej przyszłości. Co stanowi dużą zmianę, ponieważ jak dotychczas Francja nie chciała prowadzić żadnego dialogu z Basharem al-Assadem, właśnie uznając go za głównego winnego sytuacji mającej miejsce w Syrii, jak i również za masakry, które tam miały miejsce. Warto przypomnieć, że oskarża się obóz al-Assada o to, iż użył on broni chemicznej co najmniej dwukrotnie przeciwko cywilom w Syrii w roku 2013, jak i również w roku 2016, co doprowadziło do bardzo żywej reakcji amerykańskiej. Tak więc sytuacja ewoluuje. Emmanuel Macron zapowiedział wręcz koniec, zakończenie walk w Syrii do końca lutego przyszłego roku. Zdaje się więc, że jest jakiś plan, który ma doprowadzić co najmniej do dłuższego zawieszenia broni, być może wręcz do zakończenia walk w Syrii. Co do samego al-Assada, to tutaj prezydent francuski mówi, że powinien być on osądzony za swoje zbrodnie, jeśli te zbrodnie zostaną mu udowodnione, jeśli zostanie wykazane, że on dopuścił się zbrodni, powinien stanąć przed sądem. Jednakże na tym etapie będzie on traktowany na równi z innymi partnerami, którzy będą uczestniczyli w tych rozmowach, co być może odblokuje sytuację, albowiem właściwie głównym kłopotem, czy też jednym z głównych kłopotów tych rozmów właściwie była sprzeczna wizja co do Syrii i jej przyszłości. Z jednej strony mieliśmy kraje Zachodu, które uznawały, że przyszłość Syrii tak czy inaczej musi być odbudowana bez al-Assada i jego stronników. Z drugiej strony mieliśmy Rosjan, też szeroko pojętą Rosję Putina, która właśnie wspierała ten obóz. Tak więc tutaj zdaje się, że ta sytuacja zostanie odblokowana. Z pewnością prezydent Francji spotka się z dużą krytyką we Francji, gdzie Francuzi no, nie będą popierali, też wielu z nich nie będzie popierało tą politykę, jednakże Emmanuel Macron zdaje się kierować tutaj zwyczajną pragmatyką, albowiem konflikt Syrii musi być zakończony. Konflikt ten generuje coraz więcej ofiar, jak i również stanowi zagrożenie dla kolejnych państw, nie tylko tego regionu, ale również państw Zachodu, przecież w Syrii. Państwo islamskie zakorzeniło się wówczas i stworzyło swoje struktury w Syrii, w strefie iracko-syryjskiej. Warto również dodać, iż Emmanuel Macron wspomniał, że walka z państwem islamskim będzie nadal stanowiła dla Francji w Syrii największy problem. Tak więc tutaj dyskusje o procesie pokojowym w Syrii jakby nie wykluczają dalszej wojny z państwem islamskim na terytorium tego państwa. Będzie trzeba poczekać na...
Tak, trzeba poczekać na...
Będzie trzeba na konkretne wyniki, ponieważ są to na razie zapowiedzi prezydenta Francji. Można domyślać się, że w miesiącu, styczniu dojdzie do jakichś konferencji międzynarodowych. Na razie o tym nic nie wiemy. Jednakże sytuacja zdaje się być diametralnie inna niż jeszcze jakiś czas temu, ponieważ w tym momencie uznaje się obecność al-Assada w procesach negocjacyjnych, co powoduje, że być może jakiś kompromis będzie znaleziony.
To być może, jeżeli takie ważne państwo, jak Francja, w Europie ważne, zmienia stosunek do tego prezydenta Syrii i być może nawet miałaby jakoś pomóc, to może jest taka szansa, że Europa zacznie wreszcie pomagać Syrii i zacznie dbać o to, aby tam był pokój, prowadzić różne działania skuteczne, bo tyle czasu trwała wojna, a Europa przez cały czas spała bądź udawała, że nie widzi tej wielkiej wojny, a cała Europa mogłaby mieć duży wpływ na zakończenie i zakończyć wreszcie tę wojnę.
Jeśli mogę dodać jeszcze kilka słów, Francja nie zmienia swojego stosunku do al-Assada, po prostu uznaje jego obecność, czy też uznaje jego uczestnictwo w tej układance syryjskiej. To jest jakby trochę odmienna sytuacja. Macron podkreślił, że al-Assad nie cieszy się francuskim poparciem i jeśli zostanie wykazane, że dopuścił on się zbrodni, to będzie on osądzony. Jednak po prostu Macron dopuszcza do siebie myśli, jakby uznaje to, że al-Assad i jego stronnicy są częścią tej układanki syryjskiej i że po prostu, że nie mogą oni być pominięci, ponieważ bez jakiegoś kompromisu z tą częścią tej układanki no, nie dojdzie do pokoju w Syrii. Tak więc jest to troszkę odmienne. Nie uznajemy al-Assada, ale po prostu uznajemy to, że jest on uczestnikiem tego konfliktu i tej układanki.
Także to jest duża polityka. Bardzo dziękujemy panu za tę relację. I do usłyszenia kolejnym razem.
Dziękuję bardzo.
Składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia.
Do usłyszenia. Dziękuję, wesoły świąt pani i pani słuchaczom. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję, pozdrawiamy. A teraz zapraszamy państwa na muzykę. Koloseum, drodzy państwo, i na koniec chciałam złożyć z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Niech Dzieciątko Jezus towarzyszy państwu w każdej chwili, przy wszystkich trudnościach. Pamiętajmy, że jest z nami i trzyma nas za rękę. I z okazji Nowego Roku życzę obfitości, łask Bożej, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Drodzy państwo, do usłyszenia. Pamiętajmy o pomocy chrześcijanom cierpiącym na świecie i zapraszamy na stronę pkwp.org. Pomoc Kościołowi w potrzebie. Ja się z państwem żegnam. Realizował audycję Karol Smyk, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.